współczesna kultura wizualna przechodzi radykalną transformację. W dobie generatywnej sztucznej inteligencji obraz przestaje być reprezentacją świata. Staje się narzędziem bezpośredniej aktywacji układu nerwowego. Przejście od obrazu jako dokumentu do obrazu jako bodźca pozwala na precyzyjne hakowanie ludzkiej percepcji oraz afektów. W ramach tak zwanego społeczeństwa PSYOP nie chodzi już o przekazywanie treści, lecz o sterowanie zachowaniami poprzez optymalizację reakcji biologicznych. Śmierć fotografii jako indeksalnego śladu rzeczywistości otwiera drogę do powstania archiwów przyszłości, syntetycznych wizji, które oswajają nas z określonymi scenariuszami politycznymi i społecznymi, zanim te faktycznie nastąpi. To groźba utraty autonomii poznawczej na rzecz infrastruktury bodźców. Konieczna jest zatem budowa nowej higieny percepcji oraz systemów weryfikacji, które zastąpiłyby utracone zaufanie do powierzchni obrazu. Maszynowy realizm porządkuje świat tak, aby dało się nim zarządzać. Gdy system opanuje wzorce reakcji, może projektować bodźce. Przestanie być lustrem świata, a stanie się pilotem do układu nerwowego. To przejście od obrazu jako reprezentacji do obrazu jako aktywacji. Mózg nie działa jak aparat fotograficzny. Ludzka percepcja jest pewnym rodzajem kontrolowanej halucynacji. Widzenie polega na aktywacji wzorców, obraz staje się zdarzeniem w naszym układzie nerwowym. Generator sztucznej inteligencji nie jest cyfrowym malarzem, on produkuje wyzwalacze wizualne. Syntetyczny obraz działa, ponieważ trafia w mechanizmy pozwalające nam doświadczać czegoś jako prawdziwego. Nowe pytanie o obraz brzmi: co aktywuje? Bada ono, czy skutecznie pobudza odpowiednie obwody percepcji, emocji i działania. W kulturze aktywacyjnej bodziec jest testowany. Nie chodzi już o hermeneutykę, lecz o neuroekonomię uwagi. Obraz nie prosi o zrozumienie, on sprawdza, czy klikniesz. To produkt zaprojektowany pod maksymalizację stymulacji, który zamiast zaspokajać głód, hakuje układ nagrody. Współczesne treści nie muszą odżywiać poznawczo, wystarczy, że optymalnie stymulują i utrzymują zaangażowanie. Często pochłaniamy bodźce zaprojektowane tak, by ominąć refleksję i uderzyć w reaktywne warstwy psychiki. Odbiorca przestaje być obywatelem rozumu, staje się organizmem reaktywnym. Argument wymaga czasu i zaufania, aktywacja potrzebuje jedynie trafienia w czuły punkt. Zanim rozum zapyta o źródło, ciało już odpowie. Problem pojawia się wtedy, gdy infrastruktura medialna uczy się emocji tylko po to, by je monetyzować. Człowiek myśli, że przeżywa świat, podczas gdy świat podano mu w formacie optymalnym dla utrzymania pobudzenia. Manipulacja nie polega już na kłamstwie, lecz na uporczywym organizowaniu pola bodźców tak, by pewne reakcje stały się bardziej prawdopodobne. Deepfake to nie tylko problem wizerunku, lecz kwestia aktywacji zaufania. Twarz i głos są pierwotnymi kotwicami wiarygodności. Media generatywne przejmują neurologiczny skrót, przez który ufamy obecności. Problem tkwi w asymetrii między użytkownikiem a systemem. Człowiek ma ograniczoną uwagę, a platforma dysponuje danymi i modelami optymalizacyjnymi. Stajemy się elementami systemu optymalizacji. Każda konsumpcja jest sygnałem zwrotnym, przez co człowiek zostaje włączony w obwód produkcji własnego środowiska manipulacyjnego. Współczesna propaganda posługuje się atmosferą, a nie argumentem. Obraz musi jedynie trafić we wzorzec autentyczności. Generatywna sztuczna inteligencja potrafi produkować obrazy w stylu prawdy. Odbiorca rozpoznaje konwencje i reaguje. Tak rodzi się nowa klasa symulacji warunków dokumentalności. Dawniej fałszerz podrabiał treść. Dziś można podrabiać aurę dowodu. Obraz generatywny potrafi wyprzedzać rzeczywistość. Staje się próbą generalną faktów. Media te są laboratorium reakcji, które testuje naszą podatność na konkretne scenariusze. Szczególnie groźna jest pętla rekomendacyjna. System nie zna duszy użytkownika. Zna jedynie jego czas reakcji i punkty lepkości. Współczesne obrazy stają się instrumentami strojenia człowieka. Stroją one emocje i ocenę ryzyka, zanim podadzą komunikat. Jeśli jesteśmy strojeni pod gniew lub lęk, taka stanie się nasza domyślna interpretacja świata. Pobudzenie jest prostsze. Może żywić się memem, wyrwanym kadrem lub rytmem powtórzenia. To paradoks naszej epoki. Nadmiar bodźców prowadzi do głodu sensu. Umysłowe przekąski sycą przez sekundę, ale nie budują siły poznawczej. Problemem jest forma zaprojektowana tak, by zastąpić myślenie reakcją. Sztuka może poruszać, by otworzyć doświadczenie, podczas gdy propaganda aktywacyjna porusza, by zamknąć reakcję. Obrona przed tą kulturą obrazu polega na odzyskaniu czasu między bodźcem a odpowiedzią. Współczesna infrastruktura uwagi została zaprojektowana, by ten moment skrócić. W świecie natychmiastowej reakcji obraz wygrywa z argumentem, bo dociera szybciej. Oburzenie wygrywa z namysłem, strach wygrywa z analizą. Demokracja potrzebuje obywateli zdolnych do opóźnionego sądu. Platformy zaś użytkowników zdolnych do natychmiastowej reakcji. Algorytmiczny obraz obiecuje skróconą drogę od bodźca do zachowania. Pośrednie rozumowanie zostaje zredukowane. Jeśli obraz staje się narzędziem oddziaływania na układ nerwowy, nie wystarczy mówić o estetyce. Trzeba mówić o odpowiedzialności. Czy obraz ma informować, czy pobudzać? Otwierać rozumienie, czy zamykać reakcje? Czy istnieją granice projektowania bodźców dla osób w kryzysie lub poznawczo przeciążonych? Bez tych pytań wolny rynek obrazów staje się rynkiem słabości, co jest szczególnie groźne dla dzieci i młodzieży. Młody człowiek nie spotyka treści, lecz system, który uczy się jego reakcji szybciej niż on sam uczy się siebie. Wymaga to nowej polityki środowiska percepcyjnego. Tak jak regulujemy obrót lekami czy hazardem, tak musimy uregulować przemysł bodźców. Edukacja medialna musi uczyć rozpoznawania własnych reakcji afektywnych. Opór wobec społeczeństwa aktywacji wymaga ascezy uwagi oraz prawa do nudy i ciszy. W kulturze optymalizacji nuda staje się aktem oporu, ponieważ w niej mózg odzyskuje własny rytm. Systemy aktywacyjne boją się pustki, gdyż to właśnie w niej człowiek przestaje być przewidywalny. Powstaje pętla widzenia, etykiety, bodźca i reakcji. Jeśli zrozumiemy, że obraz jest aktywacją, przestaniemy traktować własną reakcję jako dowód prawdy. Wolność musi uwzględniać naszą biologiczną kruchość. Infrastruktury bodźców muszą podlegać odpowiedzialności. Wolność to takie urządzenie świata, aby nasze ciało nie było stale wykorzystywane przeciwko naszej zdolności sądzenia. To nie musi być spisek jednej grupy czy ideologii. Społeczeństwo PSYOP to raczej środowisko, system bodźców, w którym platformy, politycy i algorytmy działają według tej samej logiki. Zdobyć uwagę, utrzymać emocje i spieniężyć pobudzenie. Wystarczy infrastruktura, która nagradza skuteczność afektywną bardziej niż prawdę. Pojęcie Society of the PsyOp oznacza świat, w którym media nie przekazują informacji, lecz stają się precyzyjnymi operacjami manipulującymi percepcją. Publiczność przestała być tylko adresatem. Stała się materiałem badawczym i źródłem danych. Logika operacji psychologicznych została zdemokratyzowana i zautomatyzowana. Dziś narzędzia wpływu posiadają agencje, influencerzy i operatorzy sztucznej inteligencji. Propaganda zamieszkała w chmurze. Nie każda reklama czy mem to wojna kognitywna. Musimy unikać inflacji pojęć. Zongyo, by nie pomylić zwykłego marketingu z operacjami wpływu. Różnica tkwi w ukryciu celu i celowym wykorzystywaniu podatności. Społeczeństwo PSYOP nie polega na powszechnym kłamstwie, lecz na projektowaniu komunikacji według logiki reakcji, a nie prawdy. Najskuteczniejszy wpływ nie musi fałszować faktów. Wystarczy tak ułożyć obrazy, by odbiorca sam wyciągnął wnioski i poczuł się przenikliwy. To zarządzanie skojarzeniami. Mózg woli tanie skojarzenia od rozumowania, a nowa propaganda szyje bodźce pod konkretne lęki jednostki. Społeczeństwo PSYOP potrzebuje maszynowego realizmu i aktywizacji neuronowych. Pierwszy dostarcza klasyfikacji odbiorcy, drugiego mechanizmu pobudzania. Razem tworzą przemysł wpływu. Najpierw system przypisuje człowieka do kategorii, potem dobiera bodziec. Władza wpływu zaczyna się tam, gdzie klasyfikacja spotyka czuły punkt. System manipuluje skutecznie nie dlatego, że narzuca nam obce pragnienia, lecz uczy się tych już obecnych. Cyfrowy PSYOP wzmacnia w nas to, co najłatwiej wykorzystać. Zasada Marudera opisuje tę logikę idealnie. Łatwiej skłonić ofiarę do podtrzymania wcześniejszego przekonania, niż zmienić je na zupełnie nowe. Współczesne systemy rekomendacji są maszynami Marudera. W ten sposób przekonanie nie zostaje zmienione. Ono zostaje utwardzone. Społeczeństwo PSYOP to społeczeństwo epistemicznego komfortu. Cyfrowy PSYOP zaciera granice między wpływem politycznym a komercyjnym. Reklama behawioralna nauczyła systemy kształtować wybory konsumenckie. Polityka korzysta z tych samych metod w odniesieniu do wyborów obywatelskich. Gdy infrastruktura wpływu rozbija wspólny obraz rzeczywistości, szkoda staje się ustrojowa. Demokracja nie przetrwa jako rynek mikrotargetowanych halucynacji politycznych. W dobie deepfake'ów autorytet powraca jako głos. Może prowadzić to do plemiennego autorytaryzmu poznawczego, gdzie weryfikację zastępuje lojalność. Nie trzeba fałszować wszystkich dowodów, jeśli można sprawić, że odbiorca uzna dowód przeciwnika za fałszywy z definicji. Autorytet musi zostać odbudowany jako zaufanie do procedur, a nie kult osoby. W przeciwnym razie stanie się jedynie kolejnym influencerem z pieczęcią powagi. Społeczeństwo PSYOP żywi się naiwnością i cynizmem. Odpowiedzią jest nieufność metodyczna. Pyta ona o źródła, interesy i kontekst. Generatywna sztuczna inteligencja działa jako multiplikator operacji psychologicznych, tworząc tysiące wariantów fałszywych świadectw. W środowisku niskiej odpowiedzialności technologia staje się wzmacniaczem szumu i mistyfikacji. Nowoczesne modele językowe drastycznie obniżają koszt propagandy, potrafią symulować głos zwykłego człowieka i podszywać się pod autentyczną frustrację. Najskuteczniejsza manipulacja nie wymyśla bólu. Ona znajduje prawdziwy ból i przywiązuje do niego cudzy interes. Społeczeństwo PSYOP działa jak pasożyt na realności, żerując na lęku ekonomicznym czy nierównościach, zamieniając je w sterowalny afekt. To nie jest zwykłe kłamstwo, lecz kolonizacja prawdy. Prawda wyrwana z proporcji bywa skuteczniejsza niż fałsz. Dlatego trzeba pytać, dlaczego widzę to właśnie teraz i kto wybrał ten fragment oraz jaką emocję ma on we mnie obudzić. W tym procesie kluczowy jest obraz wroga, bo wróg najlepiej konwertuje. To najstarsza technika polityki afektu, jednak sztuczna inteligencja i platformy cyfrowe nadają jej dziś precyzję oraz możliwość nieskończonej produkcji wariantów. Szczególnie groźne są syntetyczne obrazy przemocy. Uruchamiają lęk, gniew i potrzebę ochrony własnej grupy. W epoce generatywnej nie mówimy już tylko o dezinformacji, lecz o syntetycznej traumatyzacji przestrzeni publicznej. Takie środowisko sprzyja przywódcom, którzy zamiast programu zarządzają afektem. Media tradycyjne również ulegają tej logice, przejmując estetykę operacji psychologicznych, mniej wyjaśnień, więcej bodźców i alarmu. W epoce aktywacji nie wystarczy mieć rację. Trzeba umieć ją ocalić przed formatem, który zamienia prawdę w nudę, a kłamstwo w widowisko. Prawda bez formy przegrywa, forma bez prawdy zatruwa. Potrzebujemy zatem formy odpowiedzialnej. Społeczeństwo PSYOP stawia pytanie o naszą dojrzałość poznawczą. Czy potrafimy odróżnić dokument od symulacji i zawiesić sąd, zamiast szukać plemiennego komfortu? Stawką nie jest technologia, lecz nasza wspólna rzeczywistość. Skuteczność manipulacji rośnie wraz z rozpadem zaufania do instytucji. Im większy szum informacyjny, tym silniej potrzebujemy prostych kotwic, którymi łatwo sterować. Algorytm wchodzi tam, gdzie wiara w system została nadwyrężona. Dlatego odporność na PSYOP to de facto walka o jakość państwa i nauki. Podatni są wszyscy, od osób osamotnionych po elity ulegające poczuciu moralnej wyższości. Nikt nie jest zbyt mądry, by nie mieć słabego punktu. Współczesny obraz odzyskuje sprawczość, działa jak świecka teurgia infrastruktury. Dzisiejszy operator wpływu generuje bodziec, by nagiąć prawdopodobieństwo zachowania. Odpowiedzią nie jest jednak pesymizm, lecz praca nad własnym odruchem reakcji. Musimy badać obwody, w których obrazy działają. Nie pytać tylko, czy treść jest prawdziwa, lecz jaki stan ma w nas wywołać. Przejdźmy do problemu archiwów przyszłości i śmierci fotografii. Skoro obrazy generatywne nie muszą dokumentować rzeczywistości, lecz mogą ją modelować, fotografia traci swój przywilej indeksalności. Obraz przestaje być świadkiem tego, co było. Powstają archiwa przyszłości. Zbiory obrazów, które uczą nas, jak wyobrażać sobie nadchodzące wersje świata. Fotografia przez lata łączyła widzialne z realnym i pamięć z materialnym śladem. Jej wiarygodność wynikała z technicznej relacji między światłem a powierzchnią rejestracji. Ten fundament sprawiał, że fotografia była fizycznym związkiem z tym, co rejestrowała. Generatywna sztuczna inteligencja nie niszczy fotografii jako formatu wizualnego, lecz niszczy jej status jako śladu. Obraz zachowuje fotograficzną skórę, ale traci kręgosłup. Wygląda jak indeks, ale jest czystą syntezą. To śmierć fotografii w sensie metafizycznym. Prawda przestała być własnością powierzchni, trzeba jej szukać w pochodzeniu i kontekście. Te obrazy nie są po prostu prawdziwe lub fałszywe. To wizualne propozycje rzeczywistości, zawieszające widza między wiedzą a lękiem. Generatywne treści nie muszą przekonać wszystkich. Wystarczy, że aktywują tych, którzy już chcą w nie wierzyć. Archiwum przyszłości nie jest zbiorem faktów, lecz magazynem tego, co uznajemy za możliwe. Obraz wyprzedza fakt. Gluky. A potem fakt porusza się w jego cieniu. To zarządzanie wyobrażoną dokumentacją. Obraz buduje dla rzeczywistości pas startowy. Doskonale widać to na przykładzie deepfake, Gdy powstaje obraz polityka robiącego coś absurdalnego, skutkiem nie musi być wiara w dosłowną prawdę. Czasem wystarczy przesunięcie wyobrażalności. Fałsz zostaje uniewinniony przez zgodność z uprzedzeniem. W epoce generatywnej obraz może stać się narzędziem pamiętania tego, co nie miało miejsca. Ludzie zapominają, czy obraz był zweryfikowany, pamiętają jednak emocje, jaką wywołał. Prowadzi to do kryzysu dowodu wizualnego. Obraz musi zostać osadzony w łańcuchu dowodowym od metadanych po niezależną weryfikację. Pojawia się zjawisko dywidendy kłamcy. Im więcej mówi się o deepfake'ach, tym łatwiej sprawcom twierdzić, że prawdziwe nagrania są fałszywe. Gdy ślad traci oczywistość, sprawca zyskuje czas, a czas w polityce często staje się walutą bezkarności. Romantyczny archiwista ustąpił miejsca laboratorium metadanym. Generatywna sztuczna inteligencja nie tworzy z próżni. Operuje na wzorcach z gigantycznych zbiorów przeszłości. Przyszłość wyobrażana przez maszynę jest więc recyklingiem dawnych przedstawień, statystycznym snem archiwum. Ryzykujemy automatyzację wyobraźni, gdzie to, co autentycznie odmienne, staje się niegenerowane. Jutro zaczyna wyglądać jak wczorajsze wizje jutra. Obraz generatywny przestaje być indeksem zdarzenia. Staje się natomiast indeksem pragnienia, lęku lub strategii marketingowej. Patrząc na syntetyczny obraz katastrofy, nie zawsze dowiadujemy się, gdzie ona nastąpiła. Obraz przestaje być śladem świata, a staje się śladem operacji. Jeśli generatywny obraz nie dokumentuje rzeczywistości, może dokumentować strukturę władzy, która go wytworzyła. Badacz przyszłości będzie analizował generatywne halucynacje wojny, ponieważ pokazują one, jak epoka wyobrażała sobie scenariusze możliwe do politycznego wykorzystania. W epoce post-AI krytyka obrazu musi stać się bardziej detektywistyczna niż kontemplacyjna. Dawna fotografia mogła kłamać o świecie, nowy obraz potrafi wytwarzać światopodobne bodźce całkowicie bez świata. Obecnie punkt weryfikacji przesuwa się z obrazu na sieć potwierdzeń. Państwo, platformy i nauka nie mogą przerzucać całego kosztu weryfikacji na samotne oko użytkownika. Wspólnoty mogą budować tożsamość za pomocą obrazów przyszłej krzywdy odrodzenia lub wielkości. Im bardziej niepewna epoka, tym większy popyt na obrazy udające mapę przyszłości. Generatywna wizualność może produkować apokaliptyczne bodźce bez odpowiedzialności, zamieniając przyszłość w rynek strachu. Śmierć fotografii jako indeksu uderza w sferę intymności. Dawne zdjęcie było dowodem obecności, dziś narzędzia generatywne tworzą fałszywe wspomnienia. Gdy kreujemy obraz przodka w sytuacji, która nigdy nie miała miejsca, musimy zapytać, czy to upamiętnienie, czy podrabianie pamięci. Analogiczny problem dotyczy sfery publicznej. Syntetyczny obraz cierpienia może poruszyć sumienie, lecz jeśli nie odpowiada realnemu zdarzeniu, staje się zdradą wobec prawdziwych ofiar. Epoka generatywna wymaga nowej etyki. W świecie aktywacyjnym obraz działa, a skoro działa, należy pytać o konsekwencje. Konieczne jest wypracowanie nowego realizmu krytycznego, który odróżnia dokument od symulacji. Taka krytyka staje się jednym z najważniejszych zadań humanistyki, prawa i polityki. Prawo pyta o dowód i zgodę, polityka o zaufanie, a technologia dostarcza narzędzi detekcji. Żadna z tych dziedzin nie wystarczy samodzielnie. Potrzebna jest koalicja kompetencji. Obraz stał się zbyt istotny, by zostawić go estetom, i zbyt niebezpieczny, by powierzyć inżynierom. Edukacja musi teraz uczyć pytań o syntetyczność i dane treningowe. Obywatel musi zrozumieć, że realistyczny wygląd nie jest dowodem prawdy. Śmierć fotografii odbiera nam niewinne wzruszenie. W świecie syntetycznym każda emocja musi być poprzedzona pytaniem o pochodzenie obrazu. To koniec pewnego rozejmu. Przez dekady wierzyliśmy, że fotografia zachowuje kontakt z realnością. Teraz ten rozejm zostaje wypowiedziany. Obraz wchodzi w stan superpozycji. Jest jednocześnie prawdziwy i możliwie fałszywy. Kto kontroluje syntetyczne dokumenty, ten testuje granice wiary. Obrona prawdy będzie polegać na mozolnym budowaniu infrastruktury zaufania. Cywilizacja zwykle przegrywa nie z braku widowisk, lecz z braku protokołów. W świecie pełnej czytelności dla maszyny, wolność zaczyna się od prawa do nieprzejrzystości. W świecie, gdzie każdy piksel może być precyzyjnie zaprojektowanym impulsem, wolność przestaje być kwestią dostępu do informacji. Staje się prawem do nieprzejrzystości. Być może jedynym aktem prawdziwego oporu. W epoce totalnej optymalizacji jest pielęgnowanie ciszy i nudy. To przestrzenie, w których mózg przestaje być przewidywalnym odbiorcą bodźców, a odzyskuje własny rytm. Czy w rzeczywistości zaprojektowanej jako niekończąca się pętla reakcji zdołamy jeszcze odnaleźć czas na to, by po prostu pomyśleć?